Wyobraźcie sobie taką scenę. Jest rok 35 przed naszą erą. Luksusowy pałac w Jerychu, potwornie gorący dzień, a w płytkim basenie takim o głębokości zaledwie 1 metra topi się młody, bardzo popularny arystokrata.
I nikt mu nie pomaga?
Dokładnie, nikt nie rusza na ratunek. Bo ten rzekomy wypadek został bardzo precyzyjnie zaplanowany przez jego własnego szwagra. Króla paranoika, który dostrzegł w tym 18-latku polityczne zagrożenie.
Brzmi to jak, wiesz, jak scenariusz do jakiegoś mrocznego serialu w stylu Gry o Tron?
Tak, a to nie jest żadna fikcja. To jest tło historyczne opowieści, którą nasza zachodnia kultura zredukowała do takich uroczych, świątecznych pocztówek. Wiesz, stajenka, żłóbiek, cicha i spokojna noc.
Prawda, ten obraz jest bardzo mocno oswojony, uładzony wręcz.
No właśnie. A kiedy zdejmiemy tę grubą warstwę takiego kulturowego lukru, to nagle się okazuje, że wkraczamy w sam środek bezwzględnego, niezwykle brutalnego thrillera politycznego. Witajcie w naszej dzisiejszej głębokiej analizie materiałów źródłowych.
I dzisiaj bierzemy na warsztat naprawdę potężne źródło. Będziemy analizować notatki i badania doktora Craiga Kinnera z naciskiem na 2 i 3 rozdział Ewangelii Mateusza.
Zgadza się. Naszą misją dzisiaj jest wydobycie z tych tekstów najbardziej zaskakujących, historycznych i kulturowych detali. Chcemy pokazać, jak niesamowicie radykalna, a wręcz wywrotowa była to historia dla ludzi w pierwszym wieku naszej ery.
Bo to nie była zwykła kronika. Autor tego tekstu w bardzo wyrafinowany, mistrzowski sposób użył starożytnych proroctw i żydowskich technik interpretacyjnych, żeby przemycić pod spodem sens, który, no powiedzmy to wprost, burzył ówczesny porządek świata.
Okej, rozpakujmy to. Zacznijmy od początku, czyli od postaci, które pojawiają się na scenie jako pierwsze. My znamy ich powszechnie jako mędrców ze wschodu albo trzech króli, prawda?
Zgadza się.
Ale Kinner w swoich badaniach precyzuje, że w oryginale to byli magoi, czyli perscy astrologowie. Prawdopodobnie zoroastryjczycy, no na pewno jacyś politeiści.
Tak, z całą pewnością reprezentowali inną religię.
I to od razu rodzi we mnie potężny dysonans. Znaczy, w tym rygorystycznie monoteistycznym świecie żydowskim astrologia to nie był taki tam, no wiesz, niewinny błąd.
To była zakazana magia.
No właśnie. Kara na śmiercią. To trochę tak, jakby dzisiaj jacyś przywódcy religijni dowiedzieli się o nadejściu Zbawiciela z, nie wiem, od grupy współczesnych wróżbitów z jakiegoś programu telewizyjnego albo z horoskopu w brukowcu.
Świetne porównanie. I to, co jest tu fascynujące, to fakt, że Bóg według tej narracji komunikuje się z tą pogańską kulturą w języku, który jest dla niej zrozumiały.
Czyli przez znaki na niebie?
Dokładnie, przez znaki na niebie, mimo że sama praktyka astrologii była w judaizmie surowo zakazana. Zauważmy jednak, że to nie wzięło się z próżni. W czasach niewoli babilońskiej, kilkaset lat wcześniej, elita żydowska została przesiedlona na wschód.
Do Persji, tak. Tam, gdzie działał Daniel.
Właśnie. Daniel stał tam wręcz na czele miejscowych mędrców. Zostały po nich teksty i proroctwa, więc kiedy ci perscy uczeni widzą na niebie niezwykłe zjawisko, a mogła to być na przykład rzadka koniunkcja Jowisza, który symbolizował króla, i to zjawisko następuje w konstelacji kojarzonej z Judeą, to oni po prostu łączą kropki z żydowskimi tekstami, które mieli w swoich archiwach.
Ale to wciąż potężny policzek dla elity w Jerozolimie, bo mamy perskich astrologów, którzy odczytują prawdę, a z drugiej strony elitę religijną najwyższych kapłanów i uczonych w piśmie, prawdziwych ekspertów teologicznych.
Którzy wiedzą wszystko, ale nie robią nic.
No to jest niesamowite. Herod ich wzywa, pyta, gdzie ten władca ma się narodzić, a oni, bum, recytują z pamięci, z proroctwa Michała. Betlejem w Judei. Przecież to jest zaledwie 8 kilometrów od Jerozolimy.
8 kilometrów, 2 godziny spacerem.
2 godziny spacerem, mają dokładny adres, mają wiedzę z pisma i nie ma absolutnie żadnej wzmianki, żeby poszła tam jakakolwiek delegacja kapłanów. Dlaczego? Znaczy, to była po prostu obojętność.
Tu wchodzimy w znacznie mroczniejsze rejony. Z jednej strony tak, to była obojętność i wygoda. Elita funkcjonowała w symbiozie z władzą. Ale z drugiej, i to jest kluczowe, to był strach.
Strach przed Herodem.
Oczywiście. Jeśli połączymy to z szerszym kontekstem historycznym, to zainteresowanie się nowym, prawowitym królem za plecami Heroda Wielkiego To był bilet w jedną stronę na szafot.
Znajomość pism nie równała się zatem posłuszeństwu. Skoro elita religijna to zignorowała, to przejdźmy do władzy politycznej. Bo Herod nie przeszedł obok tego obojętnie. Kapłani spali, a on zobaczył potężne geopolityczne zagrożenie i zarządził wojskową interwencję. Rzeź niewiniątek.
Która dla wielu dzisiejszych krytyków brzmi jak taka, wiesz, przesadzona legenda.
Tak, wydaje się to wręcz komiksowo okrutne.
Ale jeśli przyjrzymy się profilowi psychologicznemu Heroda w notatkach Keynera, to działanie jest wręcz przerażająco spójne. Herod był edomitem, uzurpatorem. Był też niesamowicie zręcznym politykiem. Zanim Oktawian August stał się cesarzem, Herod był po stronie jego wroga, Marka Antoniusza.
Czyli po przegranej Antoniusza powinien stracić władzę?
A jednak pojechał do Augusta i przekonał go do siebie. Potrafił pływać w mętnych wodach, ale ta jego polityczna zręczność szła w parze z legendarną, wręcz obłędną paranoją. Zabił ze zazdrości swoją ulubioną żonę, Mariamnę.
O matko.
Jej brata kazał utopić w płytkim basenie, to ta scena, od której zaczęliśmy. Zamordował też własnych synów, z obawy o tron.
Keyner cytuje tu niesamowite źródło. Cesarz August podobno skomentował te czystki rodzinne czarnym żartem, mówiąc, że lepiej być świnią Heroda niż jego synem.
Dokładnie, bo Herod, zachowując pozory żydowskiego prawa, nie jadł wieprzowiny, więc świnie były u niego bezpieczne. Synowie nie.
A co z tym dniem jego śmierci? To dla mnie brzmi jak absolutne szaleństwo.
Kazał zebrać wybitnych szlachcyców judejskich na hipodromie i wydał rozkaz, żeby w momencie jego śmierci wszyscy zostali zamordowani.
Tylko po to, żeby mieć pewność, że w całym kraju będzie płacz, kiedy on umrze?
Tak. Chociaż ten plan na szczęście ostatecznie nie wypalił. Ale to pokazuje, z kim mamy do czynienia. Zabicie chłopców w małym Betlejem idealnie pasuje do jego historycznego profilu.
Zwłaszcza, że dodajemy do tego wizytę delegacji z Imperium Partów, bo wschodnia granica była rzymską strefą buforową, prawda? A magowie przyszli od strony wrogiego mocarstwa.
Zgadza się. Zresztą władcy w starożytności panicznie bali się znaków na niebie. Mamy doniesienia, że Neron czy Wespazjan, widząc kometę, wpadali w histerię, traktując to jako zwiastun własnej śmierci.
Więc Herod dostaje szału. Zamiast zachować się jak król Żydów, zachowuje się jak najgorszy pogański dyktator, jak faraon w Egipcie, który wydaje wyrok na izraelskie dzieci. A to nas płynnie prowadzi do następnego etapu tej historii.
Czyli do ucieczki.
Ucieczki, która prowadzi do najbardziej niezwykłego odwrócenia ról w biblijnej historii. Więc co to wszystko oznacza? Zastanówmy się. Rodzina ucieka do Egiptu. Egipt, który przez stulecia był w pamięci Żydów miejscem kaźni, domem niewoli, do którego nigdy mieli nie wracać.
Nagle staje się jedynym bezpiecznym schronieniem.
Właśnie. A ziemia obiecana, ich własny dom, zarządzany przez Heroda, staje się strefą śmierci. To jest totalne postawienie geografii i teologii na głowie.
I to jest absolutnie celowy zabieg literacki i teologiczny. Jezus identyfikuje się tu z historią swojego ludu, ale od samego początku jako uchodźca. Ewangelista Mateusz używa tu genialnego cytatu z proroka Ozeasza. Z Egiptu wezwałem mojego syna.
Ale zaraz, tu musimy się zatrzymać na moment, bo wiem, że krytycy często mówią: hej, przecież Ozeasz w ogóle nie pisał o Mesjaszu. On pisał o Izraelu, który wyszedł z niewoli za czasów Mojżesza. Wygląda to, jakby autor Ewangelii po prostu wyrwał zdanie z kontekstu, żeby mu pasowało do układanki.
Z naszej zachodniej perspektywy XXI wieku faktycznie tak to może wyglądać, ale Keyner świetnie pokazuje tu żydowskie techniki interpretacyjne pierwszego wieku. Mateusz niczego nie wyrywał z kontekstu. On rozumiał, że Ozeasz wprawdzie pisał o historycznym egzodusie, ale zapowiadał też nową niewolę i potrzebę nowego egzodusu.
Aha.
I to się nazywa typologią. Jezus powtarza historię Izraela. Wchodzi w te same ramy, ale przechodzi je z sukcesem.
Czyli to wygląda trochę tak, jakby wciskał przycisk resetu dla całej historii Izraela. Przechodzi ten sam szlak, ale tym razem bez potknięć.
Dokładnie tak. Dlatego później, zamiast 40 lat buntu na pustyni, mamy 40 dni. Kiedy jest kuszony, używa dokładnie tych samych cytatów z Księgi Powtórzonego Prawa, z którymi Izrael sobie wcześniej nie poradził.
To jest niesamowite. Dobra, ale co się dzieje potem? Wracają z Egiptu, ale z powodu strachu nie osiedlają się w Judei, bo tam rządził ten okrutny i kompletnie niekompetentny syn Heroda, Archeleos. Osiadają w Galilei, w Nazarecie. A Nazaret to była dziura, prawda?
Archeologia mówi nam o populacji rzędu może 500 mieszkańców.
Mała wioska.
Tak, ale ten wybór miał ogromny sens ekonomiczny. Zaledwie 6 kilometrów dalej znajdowało się miasto Seforys. Zostało niedawno spalone przez Rzymian po buncie i trwały tam potężne prace odbudowy.
Czyli Józef jako cieśla miał tam co robić?
Greckie słowo to tekton, co oznaczało raczej rzemieślnika budowlanego, kogoś pracującego w kamieniu i drewnie. Seforys to był wielki plac budowy, więc bycie tektonem z Nazaretu oznaczało codzienną, solidną pracę u boku rzymskiego okupanta.
I znowu ukryte dno. Kiner wspomina też o wyrafinowanej grze słów wokół samego słowa Nazarejczyk. Pochodzi ono prawdopodobnie od hebrajskiego słowa necer z księgi Izajasza, co znaczy gałąź.
Tak, z odciętego pnia wyrasta nowa gałąź.
Tu robi się naprawdę ciekawie. Z tego ukrytego etapu dzieciństwa przechodzimy płynnie do momentu, w którym przygotowywany jest grunt pod jego publiczne wejście. Pojawia się Jan Chrzciciel, postać, która jest, no przyznajmy, totalnym zaprzeczeniem establishmentu.
Pod każdym możliwym względem.
Zobaczmy na jego dietę. Je szarańcze. I jasne, Kiner tłumaczy, że owady były w prawie żydowskim dozwolone do jedzenia, to było koszerne, ale to była przecież dieta najbiedniejszych z biednych. Do tego dziki miód, ubranie z wielbłądziej sierści, jak prorok Eliasz. Zastanawiam się, czy to była tylko taka, wiesz, religijna ekstrawagancja, czy stało za tym coś więcej.
To była bardzo przemyślana demonstracja. Pustynia nie była tylko miejscem, była symbolem. To tam uciekano przed skorumpowaną miejską władzą. Tam oczekiwano nadejścia tego nowego eksodusu.
Czyli to było drastyczne odcięcie się od zepsutego świata. Luksus by oznaczał po prostu pójście na kompromis z Rzymem.
Dokładnie. Przesłanie Jana to była metanoia, czego my nie powinniśmy tłumaczyć tylko jako zmianę myślenia, ale jako radykalną zmianę całego kierunku życia. I zleczał chrzest.
I tu znów musimy wyjść poza nasze współczesne ramy. Bo my znamy chrzest, więc to dla nas normalne. Ale rytualne obmycia w judaizmie, w mykwach, były codziennością. Dlaczego chrzest Jana tak bardzo zszokował elity?
Bo ten konkretny rodzaj chrztu, chrztu zanurzeniowego z asystą kogoś innego, był w tamtych czasach zarezerwowany niemal wyłącznie dla pogan, którzy chcieli przejść na judaizm.
Czekaj, poważnie?
Tak, więc Jan w zasadzie mówi do tych szanowanych elit, kapłanów i faryzeuszy. Z religijnego punktu widzenia wasze żydowskie pochodzenie, wasz rodowód was nie uratuje. Musicie wejść do tej wody dokładnie na takich samych zasadach jak poganie.
O rany, to musiał być policzek.
Absolutnie. To zrównywało ich status z ludźmi, którymi gardzili.
A żeby tego było mało, on dorzuca to słynne wyzwisko, plemię żmijowe. To rodzi kolejne bardzo ważne pytanie, dlaczego akurat żmije? Przecież na pustyni były szakale, jakieś skorpiony. Można to dzisiaj czytać jako metaforę fałszu.
W tamtym świecie, w basenie Morza Śródziemnego, wierzono w coś bardzo specyficznego na temat żmii. Biologicznie to oczywiście bzdura, ale wierzono, że młode żmije rodzą się w ten sposób, że wygryzają się od wewnątrz z łona matki.
Czyli zabijając ją przy porodzie.
Tak. Więc kiedy Jan nazywa faryzeuszów plemieniem żmijowym w kontrze do ich dumy z bycia dziećmi Abrahama, to on de facto nazywa ich ojcobójcami. Mówi im wprost, jesteście mordercami własnych rodziców i niszczycie swoje własne dziedzictwo.
Mega mocne uderzenie. Zresztą cały ten jego wywód taki jest, bo chwilę później Jan mówi o kimś, kto nadchodzi, żeby chrzcić. I tu znowu cytat, Duchem Świętym i ogniem. Dzisiaj my to bierzemy jako taki pozytywny zapał, prawda? Czasem mówi się o byciu ochrzczonym ogniem na szkoleniach motywacyjnych. Ogień, który nas oczyszcza, daje nam iskrę do działania.
I to jest gigantyczne nieporozumienie, jeśli popatrzymy na tekst źródłowy przez pryzmat Kinera.
No właśnie, wyprowadźmy to z błędu.
Ogień w tym konkretnym kontekście nie ma absolutnie nic wspólnego z łaską czy zapałem. To nie jest nic pozytywnego. Jeśli spojrzymy na wiersz 10, Jan mówi o wrzucaniu bezowocznych drzew do ognia. W wierszu 12 mówi o paleniu plew w ogniu nieugaszonym, czyli w Gehennie.
Czyli ogień równa się zniszczenie.
Tak, wiersz 11, ten pośrodku, w którym pada zwrot chrzest w ogniu, to po prostu część tej samej groźby. Jan mówi tam do mieszanego tłumu. Zobaczycie, część z was dostanie ducha, ale część z was dostanie ogień. I ma na myśli sąd ostateczny.
Podsumowując to wszystko, ta dzisiejsza głęboka analiza oparta na notatkach Kinnera zdejmuje z Ewangelii Mateusza mnóstwo ugrzecznionych tradycji. Mamy wstrząsający świat politycznej brutalności, Boga, który w niewytłumaczalny sposób przemawia do pogan z pomocą gwiazd i proroka jedzącego owady, który rzuca się z radykalną krytyką na elity, zrównując je z poganami przed nadchodzącym sądem.
To niesamowicie gęsta, złożona sieć znaczeń.
Dokładnie tak. I na sam koniec chciałbym zostawić nas z jedną prowokacyjną myślą. Takim drobnym detalem z wypowiedzi Jana Chrzciciela. Jan mówi, że nie jest godzien nosić sandałów za tym nadchodzącym. Dzisiaj to brzmi po prostu jak taka poetycka pokora.
Ale w starożytności relacja uczeń-nauczyciel miała bardzo konkretne zasady. Uczeń, słuchacz rabina, miał obowiązek służyć mu we wszystkim. Robił dla nauczyciela to samo, co niewolnik, z jednym, jedynym wyjątkiem.
Tak.
Nie mógł dotykać jego stóp ani sandałów. To było uważane za tak bardzo upokarzające, że prawo żydowskie rezerwowało tę czynność wyłącznie dla nieżydowskich niewolników.
Czyli uczeń tego nie robił, bo byłoby to zbyt degradujące.
Zgadza się. Więc co mówi Jan Chrzciciel? On twierdzi, nie jestem godzien być dla niego nawet najniższym z niewolników.
A przecież w Starym Testamencie prorocy określali siebie mianem sług niewolników, ale tylko w stosunku do jednej istoty. W stosunku do samego Jahwe, czyli Boga.
Dokładnie.
Który nadchodzi. Ten chłopak z Nazaretu. Zatem co ta informacja, to drastyczne zrównanie, oznacza dla naszego własnego spojrzenia na postać z Nazaretu dziś, kiedy już zrzucimy ten cały popkulturowy lukier? Z tym pytaniem kończymy dzisiejszą głęboką analizę. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia następnym razem.